Rozdział 13. Pierwszym, co zauważył Layard, kiedy Danin Sper otworzył drzwi do pokojów Aurai, była niezwykła bladość doradcy. Nie panował tak dobrze jak zwykle nad swoim lękiem wysokości. Ale tym razem ów lęk łączył się ze zdumieniem i podziwem. Witaj, tkaczu snów Layardzie, powiedział trochę bez tchu. Auraja poleciła mi wysłać cię na dach. Schody ci tam doprowadzą. Dziękuję ci, Daninie Sperze. Z pokoju dmuchnęło chłodne powietrze. Layard zatrzymał się i ponad ramieniem Danina zajrzał do środka. Zauważył dwóch robotników stojących przed oknem bez szyby. Więc to jest źródło lęku doradcy. Zdaję sobie sprawę, że nic nie oddziela go od przepaści na zewnątrz. Ale dlaczego w oknie nie ma szkła? Czyżby ktoś wypadł? Jednak ani u doradcy, ani u dwójki mężczyzn nie wyczuwał niczego, co mogłoby sugerować taki wypadek. Widok przesłoniły mu zamknięte przez Danina drzwi. Layard pokręcił głową i ruszył schodami w górę. Tajemnica doczeka się pewnie rozwiązania po rozmowie z Aurają. 3 dni temu Herold powrócił do Yharime, a Layard do domu Bakerów. Wieści o zawarciu przymierza dotarły szybciej i Tanara przygotowała już uroczystą kolację. Zaprosiła innych tkaczy snów i wspierających ich przyjaciół. Nie wszyscy byli tak pewni jak ona, że to początek pokoju między tkaczami snów i cyrklianami. Wszyscy jednak zgadzali się, że w ostatnich miesiącach nękanie pogan w Yharime zdarzało się wyraźnie rzadziej. Jaim siedział przy stole milczący i zamyślony. Później wypytał Layarda na temat jego roli. Layard wyczuł, że chłopak bliski jest podjęcia decyzji o swej przyszłości. Nie popędzał go. Jaim musiał sam dokonać wyboru. Rano uczucie zdecydowania wypełniło dom. Jaim był cichy, ale spięty. Wyraźnie czekał na odpowiedni moment, by zabrać głos. Pod koniec śniadania zapytał, czy Layard nadal chce go uczyć. Kilka słów później Layard miał już nowego podopiecznego. Tanara ledwie zdążyła się zorientować, co się wydarzyło, gdy nadeszło wezwanie do Białej Wieży. Layard zostawił szeroko uśmiechniętego chłopaka i jego matkę, planującą już kolejne uroczyste przyjęcie. Teraz, kiedy wspinał się po schodach na dach, pytał sam siebie, czy jest zadowolony z nowej sytuacji. Jaim był inteligentny i obdarzony. Kiedy skończy naukę i dojrzeje, będzie dobrym tkaczem snów. Więc dlaczego Layard odczuwa odrobinę żalu? Czy pragnienie samotności? Czy zwyczajnie nie chce się obciążać uczniem? A może w głębi serca wciąż ma nadzieję, że Auraja do niego wróci? Jeśli tak, to jest głupcem. Nad nim pojawił się koniec schodów i na wpół otwarte, nieduże drzwiczki. Kołysały się lekko. Layard poczuł na twarzy chłodny powiew. Kiedy wychodził na zewnątrz, coś przeleciało nad nim i zniknęło za krawędzią dachu. Zatrzymał się, marszcząc czoło. To coś było za wielkie na ptaka. Odebrał przelotne wrażenie ludzkich proporcji. Czyżby jakiś Sije przybył do Yharime? Na samą myśl o tym serce zabiło mu szybciej. O ile wiedział, jeszcze nigdy żaden Sije nie doleciał tak daleko. Szybkim krokiem podszedł do balustrady na krawędzi. Spojrzał i wyraźnie zauważył latającą postać. Nie był to Sije, ale człowiek o normalnych proporcjach ciała. Choć wydawało się to niemożliwe, ten człowiek, ta kobieta nie miała skrzydeł. Biała cyrkla powiewała jej na ramionach. Kobieta wolno kręciła pętle w powietrzu. Gdy jej twarz zwróciła się ku górze, coś ścisnęło mu serce. Auraja! Patrzył na nią z niedowierzaniem. Jak to możliwe? Z pomocą magii, naturalnie, odpowiedział głos w jego umyśle. Nigdy jeszcze tego nie widział. Bardzo wielu czarowników próbowało tego wyczynu, ale żaden nie osiągnął sukcesu. Aż do teraz nie miał pojęcia, że coś takiego w ogóle jest możliwe. ale była tam w powietrzu, opierając się przy ciąganiu ziemi. Lecąc. Pomyślał, ile kosztowała Sie możliwość wzlatywania w niebo i nagle jej widok go zabolał. A prócz bólu odczuwał także pustkę, jakby ulotniły się ostatnie resztki nadziei. Nieważne, jak życie może rozczarować Auraję, nic jej nie skłoni, by zrezygnowała z lotu. Uśmiechała się radośnie. Całą uwagę skupiała na figurach, jakie wykonywała płynnie, choć powoli. — Lejardzie! — zauważyła go. — Patrz, co potrafię! Wywinęła kolejną pętlę. Cyrkla wzdęła się i zauważył, że pod nią nosi spodnie zamiast zwykłej długiej tuniki. Zapewne tunika utrudniała jej lot, a przynajmniej zachowanie godności. Nie mógł powstrzymać uśmiechu. Ta dziecięca radość w głosie przypomniała mu dziewczynkę, którą niegdyś była. Spojrzała poza niego i grymas świadczący o tym, że się bardzo ucieszył, zmienił się w spokojniejszy uśmiech. Spłynęła, a on odwrócił się, by patrzeć, jak opada na dach. Jakiś kapłan zbliżał się do nich. Nosił się z godnością, ale na twarzy miał wyraz przyjaznej troski. Było w nim coś znajomego. To on, oświadczył głos z głębi umysłu Lejarda. Kto? Spytał Lejard. Odpowiedź nie nadeszła, ale jej nie potrzebował. Kapłan miał na sobie gładką białą cyrklę, a był tylko jeden biały, którego Lejard jeszcze nie poznał. Juran! Zawołała Auraja. To jest kacz snów Lejard. Lejardzie, to jest Juran z białych. W umyśle Lejarda błysnęła zapamiętana wizja zdeterminowanej twarzy Jurana. A wraz z nią napłynął strach. Lejard zdołał go stłumić. Nie da się uniknąć tego spotkania. Juran nie ma powodu, by mnie krzywdzić, tłumaczył sobie. Biały zmarszczył brwi. Z pewnością pochwycił myśli Lejarda, ale natychmiast się uspokoił. Doradco tkaczu snów, Lejardzie, rzekł. To prawdziwa radość, że wreszcie mogę cię poznać. Dziękuję ci za pomoc w negocjacjach z Somrejem. Auraja i Maire zapewniły mnie, że twoje rady były nieocenione. Lejard skłonił głowę. Praca z nimi to przyjemność, spojrzał na Auraję. A wydaje się, że bogowie także są zadowoleni z wysiłków Aurai. Juran uśmiechnął się. Mogli nas uprzedzić, stwierdził z żalem, ale bez śladu wyrzutu. Po czym znowu spoważniał. Auraja opowiedziała mi o wspomnieniach Łącza. Mówi, że masz wiele pochodzących od Mirara. Uśmiech Aurai zniknął. Spojrzała niespokojnie na Lejarda. To prawda, potwierdził Lejard. Nie mam pojęcia, gdzie i od kogo do mnie trafiły. Minęło wiele lat, odkąd brałem udział w łączeniu pamięci. Juran kiwnął głową. Jak świeże są te wspomnienia? Są fragmentaryczne, odparł szczerze Lejard. Trudno stwierdzić, z jakiego okresu pochodzą. Niektóre są dawne, ponieważ pewne obiekty w nich nie są tak zniszczone przez czas. Innych nie da się ocenić. Juran otworzył usta, jakby chciał powiedzieć coś jeszcze, ale pokręcił głową i popatrzył na Auraję. Mamy dziś wiele do zrobienia. Jestem pewien, że twój doradca będzie wdzięczny, jeśli do dyskusji o rozmowach z Somrejanami wybierzemy miejsce wygodniejsze od dachu wieży. To może spotkamy się w twoich pokojach, zaproponowała. U siebie kazałam zamienić okno na drzwi i jest tam trochę przewiewnie. Juran uniósł brwi. W takim razie u mnie, spojrzał na tkacza snów. Nie zwlekajmy dłużej. Uprzejmym gestem zasugerował, że Lejard powinien mu towarzyszyć. Tkacza dręczyła obawa, gdy szedł obok przywódcy białych. Nie ufaj mu, szepnął ten dziwny głos w umyśle. Lejard odetchnął głęboko i spróbował go ignorować. Im szybciej zacznie uczyć Jaima łączenia, by móc regularnie potwierdzać swoją tożsamość, tym lepiej. Tym razem słowa rytuału, jakie Juran wyrecytował na początku spotkania w ołtarzu, wzbudziły u Aurai poczucie wdzięczności i lojalności. Dwa krótkie zdania, które powtórzyła głośno, wymawiała z większym przekonaniem niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękujemy wam. To podziękowanie obejmowało niezwykły dar, jaki od nich otrzymała. Rankiem Juran wezwał ją na dach, by sprawdzić, czy sam zdoła opanować tę umiejętność. Ale chociaż tłumaczyła mu jak najlepiej, a nawet myślowo przekazała mu zrozumienie daru, nie zdołał powtórzyć jej wyczynów. Może powinienem skoczyć z wieży, mruknął w pewnym momencie. Wyjrzał przez balustradę i zadrżał. Nie, myślę, że pewnego ryzyka nie warto podejmować. Nie byłby to przyjemny sposób przekonania się, że ten dar przeznaczony jest tylko dla ciebie. Co było interesującą możliwością. Czy inni też otrzymają swoje wyjątkowe dary? Może bogowie wyjaśnią to dzisiaj. Prowadźcie nas. Te słowa skierowały jej myśli do drugiej przyczyny obecnego zgromadzenia. Sposępniała. Mieli dyskutować o jej spotkaniu z pentadriańskim czarownikiem. Krótki rytuał dobiegł końca i Juran przyjrzał się z powagą pozostałym białym. Dwaj czarni czarownicy, rzekł. Obaj pentadrianie, obaj potężni. Jeden twierdzi, że jest Quarem, przywódcą tego kultu. Jeśli to prawda, dlaczego przybył tu sam? Dlaczego pojawił się ten drugi pentadrianin? Czy stanowią groźbę dla Itchanii Północnej? Zamilkł, czekając na ich opinię. Odpowiedź na ostatnie pytanie jest jasna, uznała Diara. Ten człowiek, podający się za Quara, zwyciężył Auraję w starciu mocy. Ona jest silniejsza niż Rian i Maire. To znaczy, że czarownik stanowi zagrożenie dla przynajmniej trojga z nas. Pierwszy pentadrianin też pokazał, jakim jest zagrożeniem dla mieszkańców Itchanii Północnej. Quar nie mordował zwykłych ludzi, przypomniał jej Juran. Nie powinniśmy oceniać wszystkich pentadrian na podstawie działań pierwszego napotkanego czarownika. Mógł przecież nadużywać mocy, kiedy znalazł się poza kontrolą swoich zwierzchników. Diara zmarszczyła czoło i kiwnęła głową. To prawda. Mamy za to pewność, że traktują nas pogardliwie, wtrącił Rian. Obaj nazwali nas poganami. Tak, zgodziła się Auraya. Quar zachęcał, żebym wezwała bogów, jakby nie wierzył, że będą mnie chronić. To jasne, że religia jest głównym powodem ich niechęci do nas oraz że są niebezpieczni, powiedziała Maire. Nawet przez telepatyczne łącze Auraya wyczuła jej zniecierpliwienie. Chce wiedzieć, do czego są zdolni i czy planują kolejne ataki. Musimy wysłać więcej szpiegów, uznała Diara. Juran przytaknął. Mamy ich trochę, ale pora zwiększyć tę liczbę. Potrzebujemy więcej kapłanów, żeby przyspieszyć komunikację. Nie lubią naszych kapłanów, ostrzegł Rian. Każdego, kto wyruszył do Itchanii Południowej, odesłano z powrotem. Więc ci, których wyślemy teraz, wyruszą w przebraniu. Jeśli zostaną wykryci, zginą. Juran skrzywił się. To ryzyko, które musimy podjąć. Poszukaj ochotników wśród kapłanów i kapłanek. Dopilnuj, by byli o wszystkim poinformowani. Nie wyślę tam nikogo, kto sam nie postanowi narazić się na takie niebezpieczeństwo. Rian skinął głową. Poszukam. Juran w zamyśleniu potarł podbródek. Początkowo Quar nie starał się zwracać na siebie uwagi. Nie tak jak ten pierwszy pentadriański czarownik, ale obaj sprawiali wrażenie, jakby chcieli wypróbować naszą siłę i możliwości obrony. Mam nadzieję, że uznali nas za naród zbyt potężny, by rozważać agresywne posunięcia. Westchnął. Jasne jest, że żadne z nas nie powinno samotnie stawać przeciwko tym czarownikom. Musimy zacząć ukrywać nasze poruszenia, tak żeby tylko nieliczni zaufani wiedzieli, kiedy ktoś z nas odłącza się od pozostałych. Zmarszczył czoło. Miejmy nadzieję, że ci dwaj nie powrócą razem. Auraya zadrżała na samą myśl o tym, co zyskało jej pełne współczucia spojrzenie Diary. Stosunek kobiety do Aurai zmienił się wyraźnie. Stała się mniej krytyczna i niemal przyjazna. Auraya miała nadzieję, że jest to efekt sukcesu w somrejańskich negocjacjach, ale podejrzewała, że Diara stara się podtrzymywać się na duchu na wypadek, gdyby wciąż przeżywała starcie z Quarem. Gdzie jest teraz Quar? Spytała Diara. Po spotkaniu z Aurayą widziano, jak wędrował na północ. Potem, tak jak ten pierwszy, porwał łódź. A co z czarownicą zauważoną w Torenie? Zainteresował się Rian. Juran pokręcił głową. Nie jest pentadrianką. Z przekazanych raportów wynika, że żyła samotnie w starej latarni i sprzedawała miejscowym leki. Wójt wsi postanowił z tym skończyć i wezwał kapłana, żeby ją wypędził. Uciekła jednak, zanim się pojawił. Kapłan by na tym poprzestał, ale zaniepokoiły go opowiadane o tej kobiecie historie. Wieśniacy twierdzą, że żyła tam od ponad 100 lat. Wystraszył się, że może być jedną z dzikich. Stara kobieta? Czy może być wiedźmą? Juran wzruszył ramionami. Ludzie żyją czasem dłużej niż 100 lat, a historie z przeszłości z każdym pokoleniem bywają bardziej przesadzone. Jednakże mamy obowiązek sprawdzać wszystkie meldunki o dzikich, więc poleciłem kapłanowi, by ją odszukał. Czy to nie jest zbyt niebezpieczne? Zaniepokoiła się Auraya. Jeśli jest dziką, to będzie silniejsza od niego. To ryzyko kapłan zdecydował się podjąć. My tutaj nie mamy czasu, żeby ją tropić. Juran pokręcił głową. Jeśli potwierdzi się, że jest dziką, to... Zamilkł zdziwiony. Wszyscy patrzyli zaskoczeni, jak rozwiera się 5 ścian ołtarza. Wstali z krzeseł. Co to znaczy? Spytała Auraya. Bogowie są tutaj, szepnął Rian. Oczy błyszczały mu religijnym uniesieniem. Pod ogromną kopułą zabrzmiały echem czyjeś kroki. Diara przewróciła oczami. Jeśli tu są, to przybrali dzisiaj skromną formę. Nie, chyba ktoś chce nam przerwać i to w ważnej sprawie. Kiwnęła głową i spojrzała ponad ramieniem Riana. Obejrzeli się i zobaczyli spieszącego ku nim kapłana. Wybaczcie, że przerywam. Wysapał, kiedy stanął przy podwyższeniu. Ale właśnie przybyło do nas 2 ambasadorów. Z jakiego kraju? Spytał Juran. Z Si. Sije. Auraya westchnęła cicho i dostrzegła zaskoczenie Diary. Juran przyjrzał się jej, unosząc brwi. Potem wstał. W takim razie wyjdziemy im na spotkanie. Zeszli z ołtarza i ruszyli do brzegu kopuły. Na zewnątrz zebrały się setki kapłanów i kapłanek, a wszyscy zadzierali głowy, patrząc w górę. Auraya poczuła mocniejsze uderzenie serca, kiedy spostrzegła krążące nad wieżą nieduże skrzydlate sylwetki. Oni pewnie nie wiedzą, że jesteśmy tutaj na dole, zauważyła Diara. Może powitamy ich na szczycie wieży? Mogę wam zaoszczędzić drogi, uśmiechnęła się Auraya. Diara popatrzyła na nią z nieprzeniknioną twarzą. Juran parsknął uśmiechem. Z każdą chwilą boskie intencje stają się bardziej oczywiste, mruknął. Ruszaj, Aurayo, powitaj ich na ich terenie, że tak powiem. Auraya skoncentrowała się na poczuciu świata wokół siebie i własnej pozycji w stosunku do niego. Przywołała magię i przesunęła się ku górze, ciągle zwiększając prędkość, aż pędziła przed nią ściana wieży. W oknach widziała niewyraźne twarze. Sije nie zauważyli jej, dopóki nie znalazła się prawie przy nich. Zaskoczeni odlecieli. Zwolniła i zatrzymała się, zawieszona w powietrzu. Obserwowała, jak zaczynają krążyć wokół niej, zachowując dystans. Z tej odległości widziała, że wszystko, co opowiadano jej o Sije, było nieprawdziwe. Z wyjątkiem tego, co mówił Layard, poprawiła się w myślach. Wyglądali jak dzieci, nie tylko z powodu niedużych rozmiarów, ale dlatego, że ich głowy wydawały się za duże w proporcji do ciała. Piersi mieli szerokie, ale ramiona chude i muskularne. Skrzydła nie miały piór i nie wyrastały z pleców. To ręce były ich skrzydłami. Wydłużone kości palców tworzyły szkielet dla półprzezroczystej membrany, sięgającej od czubku palców do tułowia. Nosili kamizelki z otworami na ręce wydłużonymi aż do bioder, by nie krępować ruchów skrzydeł. Obcisłe spodnie z tej samej szorstkiej tkaniny, co kamizelki, okrywały dolne części ich ciał, a wąskie paski mocowały nogawki do nóg. Kiedy podlecieli bliżej, zauważyła niektóre szczegóły. Trzy końcowe palce dłoni tworzyły skrzydła, pozostawiając wolne kciuk i palec wskazujący. Nie mogła się zdecydować, czy Sije są ładni czy brzydcy. Kanciaste twarze z dużymi oczami wydawały się subtelne i piękne, ale chudość i te bezpióre skrzydła nie dorównywały opisom w zwojach i znanym jej rysunkom. Obaj krążyli wokół niej ze swobodną gracją, która ją fascynowała. — Witajcie w Yarime, ambasadorzy Sije — zawołała. — Jestem Auraya z Białych. Sije zaczęli gwizdać między sobą, wtrącając tu i tam wymawiane piskliwym głosem słowo. Czytając im w myślach, odkryła, że to ich mowa. Musi być jedną z wybrańców bogów, stwierdził jeden z Sije. Na pewno, zgodził się drugi. Jak inaczej mogłaby stać w powietrzu? Nic w tej ich wiadomości nie wspominało, że potrafią oprzeć się przyciąganiu ziemi, podpowiedział drugi. Skoncentrowała się na ich umysłach, znajdując w nich potrzebne słowa. Naśladowanie wymowy okazało się trudniejsze, ale kiedy powtórzyła powitanie, podlecieli bliżej. Jestem Tyrell, z klanu Zielonego Jeziora, przedstawił się Sije. Mój towarzysz to Zeris, z klanu Rozwidlonej Rzeki. Długo i z daleka lecimy, by rozmawiać z wybrańcami bogów. Wysłali nas mówcy, by omówić przymierze, które nam proponujecie, dodał drugi. Auraya kiwnęła głową i znów poszukała w ich myślach właściwych słów. Inni wybrani czekają na dole. Czy wylądujecie na ziemi, by się z nimi spotkać? Obaj Sije porozumieli się wzrokiem i kiwnęli głowami. Zaczęła opadać, a oni ruszyli za nią, wciąż krążąc. Rozumiała, że nie mogą tak znieruchomieć jak ona, tylko bezustanne szybowanie podtrzymywało ich w powietrzu. Zauważyła minimalne zmiany pozycji, kiedy reagowali na podmuchy wiatru. Kiedy byli już blisko gruntu, odlecieli do otwartego, wybrukowanego placu, by tam wylądować. Gdy tylko stanęli na ziemi, naprzeciw wyszli Juran, Rian i Diara. Sije nerwowo spoglądali na tłum kapłanów i kapłanek. Nie obawiajcie się, uspokoiła ich Auraya. Oni są tak samo zdziwieni waszym widokiem. Nie zrobią wam krzywdy. Sije skupili uwagę na trójce białych. Pierwszy odezwał się Tyrell. Przybyliśmy, by porozmawiać o przymierzu, oznajmił. Lecieliście z daleka, odparł Juran. Mówił bardziej miękko, gdy używał ich niezwykłego języka. Czy chcielibyście najpierw wypocząć i się pożywić? Mamy w wieży pokoje dla gości. Obaj Sije spojrzeli z powątpiewaniem na budowlę. Albo, jeśli to wam nie odpowiada, możemy wznieść dom z tkaniny w ogrodach. Sije wymienili kilka cichych gwizdnięć. Tyrell skinął głową. Przyjmiemy wasze pokoje w wieży, odparł. Juran przytaknął, Odprowadzę was zatem i dopilnuję, żeby zadbano o waszą wygodę. Jeśli się zgodzicie, jutro się spotkamy, by omówić przymierze. Przyjmujemy to. Kiedy Juran poprowadził Się do wieży, Auraya zauważyła, że Diara się jej przygląda. Bardzo ładnie się to ułożyło, uznała. Co takiego? Auraya zmarszczyła czoło. Zyskałaś umiejętność latania akurat kilka dni przed przybyciem ludu nieba. I sądzisz, że ja to zorganizowałam? Ależ skąd? Diara się uśmiechnęła. Bogowie rzadko kiedy ukrywają swoje intencje. W tym właśnie mamy przewagę nad pentadrianami. Nie musimy wymyślać tajemniczych znaków ani skomplikowanych sztuczek, by przekonać ludzi o ich istnieniu.